Słuchajcie, w drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, to jest właśnie ten 29 sierpnia 520 roku przed Chrystusem, Pan za pośrednictwem proroka Ageusza skierował do Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei. Zorobabel to był właśnie ten książę z rodu Dawida, który był przywódcą tejże grupy. Tak? I do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. W związku z tym Pan, za pośrednictwem proroka Ageusza, przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinie? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Rozważcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, lecz jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Bo zauważcie, liczycie na wiele, a jest niewiele. Przyszliście to do domu, przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu, oświadcza Pan zastępów? Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach. A każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na moszcz i na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi i na bydło i na wszelki trud rąk. Zorobabel, syn Szaltiela, arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka i cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, ich Boga. Wysłuchali też słów proroka Ageusza, jako tego, którego posłał Pan, ich Bóg. I lud przeląkł się Pana, a Ageusz, posłaniec Pana, przekazał ludowi takie poselstwo Pana. Ja jestem z wami, oświadcza Pan. Wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę przy domu swego Boga, Pana zastępów. Stało się to w 24 dniu 6 miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza. Dariusz to był następca Cyrusa. Słuchajcie, czyli zobaczcie, że te kilkadziesiąt tysięcy ludzi to byli ludzie w totalnej rozsypce, tak? Natomiast Bóg posłał proroka, prorok im wytłumaczył, o co chodzi, i oni się zebrali do kupy. Zajęło to im 3 tygodnie już to było po temacie, bo ta druga data, tak, czyli przypominam, 29 sierpnia 520 roku było proroctwo, a już 21 września, czyli nie wiem, 3 tygodnie później, już rozpoczęli budowę, okay? Budowa, która przez 14 lat była rozgrzebana, tak, nagle w ciągu 3 tygodni się okazało, że się zmobilizowali i rozpoczęli działanie. Słuchajcie, to, co tutaj najważniejsze nastąpiło, to jest to, że Pan Bóg powiedział im, jaki był problem. Bo słuchajcie, Izraelitom wydawało się, że oni przestali inwestować w tą świątynię, bo było ciężko, a tak naprawdę było odwrotnie. Otóż oni rozpoczęli tą budowę, ale w rzeczywistości główne pieniądze i główne środki szły w ich domy. I co się okazało, że te domy to sobie pobudowali całkiem fajne. O czym świadczy fakt, że niektóre z tych domów miały w sobie wiele elementów drewnianych, a to był surowiec wtedy bardzo cenny, bo Babilończycy jak burzyli świątynię, to po prostu stosowali metodę spalonej ziemi, tak, że po prostu zburzyli i miasto, jeszcze drzewa powycinali. Także w okolicy Jerozolimy nie było drzewa. Natomiast to się okazało, że te domki, które sobie chłopaki budowali, to były całkiem, no można powiedzieć, wypasione, tak? I zobaczcie, no to było coś, co jak sądzę, no musiało być dużym wstrząsem dla tych ludzi, tak? No oni zrozumieli, że to nie jest taka kolejność rzeczy, że te problemy, które ich spotykają, to one właśnie wynikają z tego, że ich priorytety są niewłaściwe, tak? Oni tam przybyli po to, żeby zbudować świątynię i tym się mieli zająć, głównie tym, tak? Zajęli się głównie sobą. No drodzy, to jest jak sądzę coś, co jest taką prawdą bardzo, bardzo uniwersalną. Zresztą sam Chrystus powiedział bodajże w Ewangelii Mateusza, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane, tak? Czyli Chrystus 500 lat później powtórzył to samo, miejcie właśnie priorytety. I toż też, jak sądzę, się odnosi do nas. Dla nas również jest ważne, żebyśmy mieli właściwie priorytety. No i tutaj właśnie jak Artur dzisiaj mówił, no to aż się sam uśmiechnąłem, bo tak jakby też, też właśnie mówił na ten sam temat, tak? No, mamy przed sobą coś, co się wydaje, że może być też, no nie wiem, przekraczające nasze siły. No tam te, nie wiem, 3000, które trzeba wydać na ten labirynt, plus tam przez tydzień trzeba zapewnić obsługę, no na taki mały zborek jak my, no nie, chyba się nie uda. No uda się, trzeba mieć tylko właściwe priorytety. Drodzy, słuchajcie, i teraz tak, wrócę do tekstu, rozdział drugi, początek rozdziału drugiego. Więc tak, tam była sytuacja taka, że we wrześniu rozpoczęli tą odbudowę świątyni, hura, wzięliśmy się do roboty, czyli jedziemy jakby z pełną szybkością, tak, wszystkie opony mamy nadmuchane. Natomiast nagle się okazuje, że w jednej z opon zaczyna nam brakować powietrza i ten rozpędzony pojazd zaczyna się toczyć coraz wolniej. A co się stało? No otóż okazało się, że wśród tej grupy ludzi, która była wtedy w Izraelu, pojawiły się smerfy marudy. I co ciekawe, to byli albo ludzie, tacy starsi ludzie, którzy jeszcze pamiętali, jak wyglądała ta oryginalna świątynia, albo też byli to, nie wiem, no ludzie, którym ci dziadowie opowiadali, a ta poprzednia świątynia, to słuchajcie, tak, ona była świetna. No bo dla waszej informacji, ta druga świątynia, ona no, była budowana jako mniejsza, tak? No, Judejczycy nie mieli, że tak powiem, tak jak król Salomon, tak, potężnego imperium, które po prostu mogło całe łożyć na budowę tejże świątyni, także stwierdzili, ok, będziemy budować świątynię, ale nieco mniejszą. No i słuchajcie, Pan Bóg stwierdził, że nie będzie czekał na to, aż te smerfy marudy, że tak powiem, zdominują towarzystwo i zadziałał. W siódmym miesiącu, 21 dnia tego miesiąca, czyli to było dokładnie 17 października 520 roku, czyli jeszcze raz, 29 sierpnia rozpoczęli, 21 sierpnia dostali proroctwo, 21 września rozpoczęli odbudowę, 17 października, czyli znowu jakieś tam 3 tygodnie, tak, jest kolejne proroctwo i ono mówi tak, powiedz Zorobabelowi, synowi Szaltiela, namiestnikowi Judei i arcykapłanowi Jozuemu, synu Jehosadaka i całej reszcie ludu, czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale, a w jakim wy go widzicie teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach? Ale teraz bądź mężny, Zorobabelu, oświadcza Pan, bądź mężny, Jozue, synu Jehosadaka, arcykapłanie, bądź mężny cały ludu tej ziemi, oświadcza Pan. Do dzieła, oto ja jestem z wami, oświadcza Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą z wami zawarłem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch pozostanie wśród was, nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za niedługo, wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i stałym lądem, wstrząsnę też wszystkimi narodami i spłyną kosztowności ich wszystkich. I dom ten napełnił chwałą, mówi Pan nas zastępów. Moje srebro i moje złoto, oświadcza Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, oświadcza Pan zastępów. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, ta świątynia druga, ona była budowana mniejsza. Natomiast pierwsza świątynia została zbudowana w 966 roku przed Chrystusem, czyli równo co do roku, 3000 lat przed chrztem Mieszka I. Taka ciekawostka historyczna. I była do roku 586, czyli pierwsza świątynia trwała 380 lat, ta piękna świątynia Salomona. Natomiast ta druga świątynia, mniejsza, trwała 500 lat, ok? I w zasadzie ona jakby nigdy nie została zburzona, ona została przez Heroda rozebrana po to, żeby z wykorzystaniem również jej materiałów zbudować tą trzecią świątynię, która już przetrwała tylko lat 90, ok? Czyli słuchajcie, jeżeli chodzi o świątynię, to ta właśnie świątynka mniejsza, że tak powiem, okazała, tak, to była ta świątynia, która faktycznie przetrwała najdłużej w historii, ok? I zobaczcie, jaka była sytuacja, no, ta grupa tych, nie wiem, no, ludzi, którzy się borykali z różnymi przeciwnościami, nie wierzyli w siebie, tak, dostali obietnicę, że Pan Bóg pobłogosławi im, że jeszcze dostaną różnego typu kosztowności, dodatkowe zasoby na tą świątynię, i to faktycznie się stało, bo słuchajcie, tak jak wspomniałem wcześniej, Cyrus wspomagał początek budowy świątyni, tak? Natomiast po nim, jak przyszedł Dariusz, to Dariusz prowadził wojny i po prostu musiał obciąć te różnego typu subsydia, tak? No bo potrzebował po prostu na sprzęt, na żołnierzy, tak? Natomiast w którymś momencie Pan faktycznie dał pokój, tak? I z powrotem zaczęły z Persji płynąć pieniądze właśnie wspierające tenże proces. I słuchajcie, no dla nas z kolei to jest takie, z tego możemy wyciągnąć to, żebyśmy właśnie przede wszystkim nie dawali się wciągać w tą narrację smerfów marudów, tak? Że może po co w ogóle robić, jak to jest takie małe, mało znaczące i tak dalej. Nic nie jest mało znaczące dla Boga, tak? Wręcz można powiedzieć, że wielokrotnie coś, co jest w oczach ludzi bardzo znaczące, to w oczach Boga jest małe, tak? Bóg pobłogosławił tym ludziom i okazało się, że ta ich świątynia, co do której no nie byli przekonani, że podołają, tak, że może ona będzie jakaś brzydka, może będzie nie taka, okazało się, że to była ta świątynia, która w historii Izraela trwała najdłużej, tak, i największe tak naprawdę, no nie wiem, najwięcej się przyczyniła do rozwoju całego państwa. I słuchajcie, kolejny fragment. I może, czyli wers 10, od wersetu 10, rozdział 2. Słuchajcie, tam w trakcie odbudowy tej świątyni okazało się, że po paru tygodniach wyszedł jeszcze jeden problem, bo nadal nie padało. Czyli była sytuacja taka, że powiedzmy, no, Pan Bóg obiecał, że jak oni ruszą z tą odbudową świątyni, to wszystko się zmieni na lepsze. Wiele rzeczy już się zmieniło na lepsze, ale nie wszystko. Nadal były pewne problemy ekonomiczne, tak? I znowu tutaj Bóg zadziałał i znowu pokazał, na czym polega problem. I znowu mamy dokładną datę. Tym razem 18 grudnia 520 roku przed Chrystusem. W 24 dniu 9 miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował do proroka Ageusza słowo tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Spytaj kapłanów, jak rozstrzyga prawo w tych sprawach. Ktoś niesie poświęcone mięso zawinięte w skraj swojej szaty. Niosąc je, dotyka tym skrajem chleba, czegoś gotowanego, wina, oliwy lub innego pokarmu. Czy rzecz dotknięta staje się przez to poświęcona? Kapłani odpowiedzieli, nie. Wtedy Ageusz odpowiedział, a jeśli by tego wszystkiego dotknął ktoś, kto stał się nieczysty przez dotknięcie zwłok, czy stałoby się to nieczyste? Kapłani odpowiedzieli, tak, stałoby się nieczyste. Wtedy Ageusz skierował do nich słowa, tak właśnie jest z tym ludem i z tym narodem, przed moim obliczem, oświadcza Pan. Tak też jest z wielkim dziełem ich rąk. Z czymkolwiek tam się zbliżą, staje się nieczyste. A teraz pomyślcie, zanim przyszedł ten dzień i potem, od kiedy zaczęto kłaść kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się wiodło? Czy ktoś podszedł do stosu zboża, gdzie miało być 20 miar, było ich 10. Gdy ktoś podszedł do tłoczni, by zaczerpnąć 50 miar wina, było ich 20. Smagałem was śniecią i pleśnią. Biłem gradem dzieła waszych rąk, lecz żaden z was nie zwrócił się ku mnie, oświadcza Pan. Pomyślcie, od tego dnia i potem, od 24, 9 miesiąca, a nawet od dnia, w którym została posadowiona świątynia Pana, pomyślcie, czy jest już ziarno w tym spichlerzu, winorośl, figowce i granat, i drzewo oliwne nie zaowocowały, ale od tego dnia będę zsyłał błogosławieństwo. Drodzy, słuchajcie, co się okazało? Był kolejny problem, tym razem już ostatni, jeżeli chodzi o budowę tejże świątyni. Po prostu Izraelici mieli takie magiczne myślenie, że w zasadzie nieważny jest, nie wiem, ich stan duchowy, ważne jest to, że to, co robią, jest dobre. Ale okazało się, że Panu Bogu to się nie podoba. Okazało się, że Pan chce, żeby czyste rzeczy robić czystymi rączkami, tak? No, nie wiem, no, to jest równie, nie wiem, oczywiste, jak to, że, nie wiem, przystępując do robienia posiłku, tak, no, nikt nie przyjdzie z brudnymi rękami, no bo wie, że to, co powstanie na końcu, tak, może się okazać, że jest trujące, tak, bo się jakieś tam bakterii, wirusów naznosi, tak, do tego jedzonka. Czyli zobaczcie, po raz drugi Pan Bóg zmienia myślenie Izraelitów, tak? Oni sądzili, że jakby uświęcą się przez to, że będą pracować przy świątyni, a okazało się, że kolejność ma być odwrotna. Najpierw się oczyśćcie, tak? A dopiero później jakby zabierajcie się za robotę. No i jakby źródła historyczne mówią, że oni tak zrobili. I szczęśliwie w roku 516 tą świątynię ukończyli i tak jak wspomniałem, liczyła sobie, przeżyła ta świątynia 500 lat, a później jakby jej elementy zostały użyte do tego, żeby tą trzecią świątynię, no, Herod mógł stworzyć. Także drodzy, no, To, jak sądzę, też jest dla nas takie dosyć oczywista rzecz, że jeżeli nawet się zabieramy za coś, co jest no, już, że tak powiem, w obecnym ujęciu budowaniem świątyni Bożej, tak, już tej duchowej, tak, no to najpierw się oczyśćmy. To jest po prostu istotne. Jeżeli się najpierw oczyścimy, to wtedy nasze wysiłki po prostu będą bardziej efektywne. Także no to też jakby no Tomek za chwilkę będzie mówił o tych kolejnych właśnie wyzwaniach, które są związane z chociażby z labiryntem. Może to też będzie tam jakiś przyczynek do tego, żeby przed tym labiryntem też jakoś pamiętać o tym, żeby no nie wiem, jeżeli mamy w sercach jakieś rzeczy, które wymagają tam postawienia ich przed Bogiem i przegadania, no to żeby to po prostu zrobić. Słuchajcie, wracamy do tekstu. Ostatni fragment, tym razem już o księciu Zorobabelu. W ogóle taka, jak się okazało, niezwykła postać. I powtórnie, w 24 dniu, dziewiątego miesiąca Pan skierował do Ageusza słowo tej treści. Powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei, oto ja wstrząsnę niebem i ziemią, przewrócę trony królestw, zniszczę siłę władzy narodów, przewrócę rydwany i nim jadących, padną rumaki oraz ich jeźdźcy, padnie jeden od miecza drugiego. W tym właśnie dniu, oświadcza Pan Zastępów, wezmę cię Zorobabelu, synu Szaltiela, mój sługo, oświadcza Pan Zastępów, i ustanowię cię jako sygnet, ponieważ ciebie wybrałem, oświadcza Pan Zastępów. Słuchajcie, no ja przed przeczytaniem tej księgi o Zorobabelu nigdy nie słyszałem. Nie wiedziałem, kto to jest. Natomiast troszkę poszukałem. I słuchajcie, jak się okazuje, to jest jedna z ważniejszych postaci w Biblii. Bo wszystko wskazuje na to, że to był przodek zarówno Józefa, jak i Marii z Nazaretu, ok? Słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, mamy dwie genealogie Chrystusa, tak? Jedna idzie, że tak powiem, od Chrystusa aż no, do tyłu, tak? A druga idzie w drugą stronę, natomiast one się nie zgrywają. Mają pewne elementy wspólne, ale generalnie sporo z tych imion, które tam jest, to są inne imiona. I słuchajcie, sprawdziłem, z czego to wynika. Są oczywiście, jest jak to zwykle kilka teorii na ten temat. Nie ma takiej jednej głównej. Ja przyznam, że po lekturze różnych tam źródeł historycznych, ja osobiście przyjmuję, że prawdziwa jest ta teoria, która mówi o tym, że w Ewangelii Mateusza mamy do czynienia z linią Józefa, okay, który był z rodu Dawida, natomiast to, co jest napisane w trzecim rozdziale Łukasza od 23 rozdziału, to jest według mnie, tak, po prostu linia Marii, tak? I no może, otóż z czego to wynika? W Heli, czyli według właśnie Łukasza, ojciec Marii, prawdopodobnie nie miał synów. W związku z tym taki przypadek, żeby córka mogła dziedziczyć, tak? To była taka możliwość, ale warunek był jeden. Ona musiała wyjść za kogoś, że tak powiem, z tego samego plemienia. Ponieważ Józef był z domu i rodu Dawida, tak? Wróć inaczej. Ponieważ Maria była z domu i rodu Dawida, to musiała wziąć za męża kogoś, kto był z domu i rodu Dawida, żeby Heli mógł usynowić Józefa, tak, i że tak powiem, móc przekazać mu swój majątek. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie jest tego typu historia. Natomiast jakby niezależnie od tego, czy to jest ta historia, jeżeli przeczytacie właśnie tą sekwencję imion u Mateusza i u Łukasza, to jest sytuacja taka, że jest Dawid, później jest dwóch synów Betrzeby, tak? Salomon, od którego był Józef, i Natan, od którego był od którego była Maria, według mojego subiektywnego zdania. Ok? I też taka ciekawostka, ja zawsze myślałem, że Salomon to był no, że tak powiem, najstarszy żyjący syn Betrzeby, a to był najmłodszy. Natan był jego starszym bratem. To był trzeci, czwarty brat. Natan był trzecim bratem, a Salomon był czwartym bratem. Też taka ciekawostka. Czyli zobaczcie, te dwa, że tak powiem, genealogie, one się spotykają właśnie w Zorobabelu, tak? I no miałem w piątek miałem właśnie ciekawe spotkanie z pastorem dotyczące tego tekstu i właśnie Tomek mi zwrócił uwagę na rzecz, na której ja wcześniej zwróciłem uwagi. Mianowicie tak, no już tych genealogii widać, że Zorobabel to był człowiek, który no, znalazł jakieś wyjątkowe uznanie w oczach Boga, tak? Znajduje się w dwóch genealogiach niezależnie pisanych w Ewangeliach jako taki wspólny element, tak? I natomiast nie nastąpiła jeszcze znaczy nie, to, co na pewno jeszcze w historii nie nastąpiło, to nie było czegoś takiego, że, cytuję, przewrócę trony królestw, zniszczę władzę narodów, przewrócę rydwan nim jadących, padną rumaki oraz ich jeźdźcy, padnie jeden od miecza drugiego, w tym właśnie dniu, oświadcza Pan zastępów, wezmę cię, Zorobabelu, synu Szaltiela Mulcugo, oświadcza Pan, i ustanowię cię jako sygnet. Coś takiego w historii jeszcze nie miało miejsca, a ten człowiek już nie żyje. Więc no właśnie pastor mi zwrócił uwagę na to, że Bóg w tym, jak widzi człowieka, to widzi nas nie tylko w tym naszym życiu obecnym, ale widzi nas również no chociażby w tysiącletnim królestwie, tak? Jak czytam o tych jeźdźcach, przewracanych tronach i tak dalej, to widzę apokalipsę, tak? I widzę tysiącletnie królestwo. No i możliwe, że to jest tak, że Szaltiel jeszcze będzie miał jakąś swoją rolę do spełnienia właśnie wtedy, kiedy przyjdzie Chrystus, tak? No bo kiedy Chrystus przyjdzie, to tutaj będzie ustanowione królestwo i jakby Chrystus będzie jakby naczelną głową, wodzem i tak dalej, tak? Natomiast no, będzie rządził za pośrednictwem, że tak powiem, swoich ludzi. No więc dla nas to jest też z tego fragmentu taka coś, co powinniśmy zapamiętać, że jeżeli na Zorobabela tak patrzy Pan, czyli poprzez wieczność, to również patrzy na nasze życie w tenże sposób i to z kolei może spowodować, że właśnie pewne wyzwania, które mamy w tym życiu obecnym, tak, z którymi się zmagamy, my ich nie rozumiemy, ale może to jest przygotowanie do tego, że mamy jakąś rolę do spełnienia później. No bo pamiętajcie o tym, że to jest też takie ważne, tak? Że ważne jest to, żeby tutaj na ziemi się jak najwięcej nauczyć w trakcie tej, że tak powiem, edycji naszego życia, no bo to będzie ten potencjał, tak? Intelektu, wiedzy i tak dalej, tak? Z którym rozpoczniemy te nowe życie. Wiadomo, wtedy prawdopodobnie też będziemy mieli powiedzmy i kolejne uzdolnienia, tak, i pewnie tej wiedzy będziemy mogli chłonąć, natomiast no, ja osobiście głęboko wierzę w to, że ten czas, który tutaj spędzamy, on nie jest ważny tylko z powodu tego życia doczesnego, ale również jeżeli chodzi o wieczność. Warto się uczyć, warto się rozwijać do końca życia, no bo będziemy mieli również po tym życiu doczesnym jeszcze jakąś tam rolę w wiecznym królestwie do spełnienia. Drodzy, fascynująca księga, prawda? Także głęboko was zachęcam do tego, żebyście sami dalej ją zgłębiali, bo ja się tylko tak prześlizgnąłem przez te trzy kwadranse po powierzchni. Amen.